robimy Radio Wnet, a Michał Karnowski wydaje w sieci w Polsce i w polityce. Jest teraz przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Można przeczytać na portalu W Polityce pana komentarz na temat przesilenia, na temat tego, w jakim momencie historycznym jest teraz Rzeczpospolita.
To prawda, uznałem, że patrząc właściwie na panią Jurową, jednak pozostanę przy tej wymowie, mimo lekcji udzielonej przez naszego kochanego językoznawcę z Senatu. Patrząc na to, co pani Jurowa wyrabia, czyli no, polityk bez specjalnego doświadczenia, polityk wywodząca się z kraju, w którym myślę, że poziom korupcji jest wyższy niż w Polsce, w tym standardy demokratyczne także, myślę, że również no, nie są jakoś specjalnie lepsze. Uznałem, że trzeba jakby nazwać po imieniu, co się tak naprawdę dzieje w tej chwili, czego jesteśmy świadkami. A to jest w mojej ocenie próba zbicia takiej ambicji polskiej, ambicji, która nas prowadzi ku może niekoniecznie jakiejś od razu wielkości, ale na pewno pewnej podmiotowości, na pewno ku pewnemu wybijaniu się na siłę gospodarczą, siłę polityczną w regionie, w Unii Europejskiej, może w świecie. Tutaj widzimy kilka elementów tego wybijania się, od infrastruktury, która jest coraz lepsza, po gospodarkę, która się bardzo dobrze trzyma, przez takie rozpychanie się też polskich firm, tych zasobów, które udało się ocalić przed taką prywatyzacją bezmyślną. Myślę tutaj o tym, że LOT kupił firmę w Niemczech, że Orlen inwestuje w petrochemię, podejmując konkurencję z niemieckimi koncernami. One to widzą. Myślę tu o tym, że PZU i grupy bankowe polskich banków też bardzo ambitnie się rozwijają, też dokonują repolonizacji poszczególnych podmiotów. Myślę tu o tym, że nawet w Niemczech są głosy, że może za chwilę polska armia będzie silniejsza niż ich. No takie niby żarty, niby nie żarty, ale to wszystko ma znaczenie. Ja myślę, że widać z zewnątrz, znaczy wiem, że widać z zewnątrz, że ta Polska naprawdę się wybija wyżej, naprawdę zyskuje. I myślę, że bardzo wiele sił jest zainteresowanych w tym, żeby nas ściągnąć z powrotem, żeby nas złamać. My idziemy w pewnym bagnie, tak? My idziemy w takim grząskim gruncie, no bo jakie tempo mogłaby Polska mieć, gdybyśmy na przykład mieli inną opozycję, opozycję, która nie sprzymierza się z każdym, kto ją chce osłabić, naszą ojczyznę. Ale idziemy, tak? I też mamy władzę, która przedłużyła sobie kadencję na kolejne 4 lata. Tak z zewnątrz, z boku patrzą, to jest coś, co bardzo wiele sił i bardzo wiele środowisk niepokoi. Więc przysyłają panią Jurową i kombinują, w jaki sposób tę Polskę osłabić. To jest moim zdaniem istota sporu także o wymiar sądownictwa, wymiar sprawiedliwości. No bo Polska ze zreformowanym wymiarem sprawiedliwości pójdzie jeszcze szybciej. Będziemy być może mieli do czynienia ze zwiększeniem tego tempa, tego odzyskiwania mocy politycznej, odzyskiwania znaczenia. Jesteśmy geograficznie potężnym krajem, dużym jak na Europę. Jesteśmy krajem demograficznie, wcale mimo tych narzekań, w nie najgorszej sytuacji. No bo jak spojrzymy chociażby na kraje bałtyckie, na Czechy, no to tam sytuacja jest gorsza. I mamy duży potencjał. Mamy też takie elity, które w pewnej części myślą państwowo, myślą narodowo. To też nie jest element oczywisty dzisiaj w Unii Europejskiej i to daje pewną przewagę. W związku z czym w tej perspektywie moim zdaniem należy na to patrzeć i należy też pamiętać, że jeżeli my przegramy tę bitwę o naprawę wymiaru sprawiedliwości, jeżeli ta grupa, która uzurpuje sobie prawo do sprawowania tak naprawdę rządów w Polsce, bycia super parlamentem, super prezydentem, super sejmem, która przedkłada jakąś nie wiadomo przez kogo daną siłę do recenzowania wszystkiego i wszystkich, rzeczywiście wygra, to na długo Polska będzie taka złamana, będzie osłabiona. To na długo nasz głos demokratyczny też niewiele będzie znaczył, bo tu jest przecież stawka realna, tak? Czy my jako wyborcy, my jako obywatele mamy prawo zmieniać naszą rzeczywistość, czy też zawsze w końcu jest zgoda sądu, nawet w obszarach, do których ten sąd konkretny tutaj najwyższy nie ma jakby mocy interweniowania, nie ma mocy wpływu. Żadna ustawa mu tego nie daje, żadne prawo mu tego nikt mu tego prawa nie przyznał. A jednak taką ambicję ten sąd wykazuje, takie próby podejmuje. Więc jest to też próba walki o demokrację, czy element walki o demokrację, o to, czy my jeszcze mamy w tym kraju coś do powiedzenia. Jeśli zgodzimy się na to, że sądy decydują o wszystkim, a właściwie ten jeden sąd z panią Gersdorf na czele, no to okaże się, że nasz głos niewiele znaczy. I myślę też, że jest to też w jakiejś mierze bitwa o suwerenność, bo to jest to naprawdę przerażające dla mnie, to co zobaczyliśmy w ostatnich miesiącach, czyli takie próby i akceptacje tego przez część opozycji, ingerowania nawet w polski proces ustawodawczy, nawet w to, jaka ustawa jest procedowana w parlamencie, nie przyjęta, nie pytanie, czy ona jest zgodna z decyzjami Unii, czy jakimiś tam wolą Unii Europejskiej, tylko taka próba wymuszenia na nas, żebyśmy konsultowali projekty ustaw w polskim Sejmie. To jest też próba ograniczenia władzy prezydenta Rzeczypospolitej. Nigdy do tej pory w całej naszej historii po 1989 roku nie kwestionował chociażby prawa prezydenta do ostatecznego i skutecznego nominowania sędziów. A tutaj taką próbę mamy. Zatem stawka jest rzeczywiście ogromna i dlatego ten komentarz na naszym portalu w polityce.pl napisałem.
Nie tylko pani Jurowa była w Polsce, również Rada Europy zajęła się Polską i objęła procedurą monitoringu Rady Europy, czyli uznała, że Polska jest takim krajem, który trzeba, podobnie jak Azerbejdżan, Turcję, Rosję, trzeba monitorować, żeby zobaczyć, czy jakiś Frankenstein nie pojawi się w planach dotyczących polskiego sądownictwa.
Jest to ten sam, prawda, element, to czy może odblask, odbłysk, jakiś błysk, prawda, odbicie tego samego ognia, tego samego ogniska, w którym każdy się czuje uprawniony, bo tak przeczytał w lewicowo-liberalnej gazecie, która to z kolei wzięła wiedzę z innej lewicowo-liberalnej gazety w Polsce, że mamy problem z praworządnością. I tutaj dochodzimy trochę do brutalnej polityki, tak? Dochodzimy do tego, z czym nasi przodkowie bardzo często się mierzyli, patrząc na cynizm świata. To jest w jakiejś mierze też niezwykle cyniczne, niezwykle takie pogardliwe. Nikt nie jest zainteresowany argumentami. No, pani Jurowa przyjechała i nawet nie znalazła czasu na spotkanie z Krajową Radą Sądownictwa. W trakcie swojej misji już wygłasza opinię, czyli jest uprzedzona, jest stronnicza. Jaką wagę może mieć wobec tego jej raport? No, podobnie jest z tym ostatnim organem, o którym wspomniałeś. No, naprawdę wielu z tych, którzy zabierali głos, myślę, że ma pełną świadomość, że ich system wymiaru sprawiedliwości, ich demokracja jest w dużo gorszym stanie niż Polska. A jednak tak bez wstydu, prawda, na tym ognisku grillowym dokładają tych węgielków i mówią, my też chcemy w tym wziąć udział. Tak jakby ten atak na Polskę był jakąś wspólnotą, no nie wiem czego, czy zbrodni, prawda, jakiejś politycznej, czy jakiegoś interesu, czy jakiegoś rozkazu płynącego z jakichś potężnych ośrodków. Trzeba na to spojrzeć jako na rodzaj testu, jako na rodzaj egzaminu na dojrzałość. O tym z kolei pisał, podnosząc ten wątek, Jacek Karnowski na naszym portalu. Musimy rozumieć, że chcąc wybić się na podmiotowość, zbudować rzeczywiście państwo, w którym Polakom żyje się lepiej, z którego emigracja nie jest naturalnym i najlepszym sposobem, prawda, na polepszenie sobie życia, czy wyjechanie z tego kraju. Jeżeli chcemy się rozpychać i kupować chociażby linię Kondor przez Polską Grupę Lotniczą, jeżeli chcemy wzmacniać swoją armię w taki sposób, że naprawdę będziemy bezpieczni, a nie tylko teoretycznie, to wszystko niesie pewną cenę. Tą ceną jest kontrakt. Trzeba patrzeć, w mojej ocenie, na to, co się dzieje wokół Polski i na temat Polski, właśnie jako na próbę zbicia tej naszej ambicji, zbicia tej naszej próby wybicia się na podmiotowość i na rodzaj testu, na rodzaj egzaminu. Czy jesteśmy na tyle dojrzali, żeby nie tylko taką próbę podjąć, próbę pójścia wyżej, ale i ją obronić. I dostrzec tego typu sytuacji właśnie rodzaj ataku na te nasze działania. Ja tak na to patrzę i wydaje mi się, że jak pojedziemy do Rumunii, pojedziemy na Litwę, pojedziemy do Czech i na Słowację, do państw naszego regionu, ale też i na przykład do Berlina, to zobaczymy, że to jest istota, to jest przyczyna tego, co się Polski i na temat Polski dzieje i wygaduje. To są po prostu bzdury. No my żyjąc w Polsce wiemy, że to są bzdury, że nie jest to sytuacja żadnego ataku na praworządność, że nigdy w jednym chociaż przypadku w ciągu ostatnich lat nie podjął żadnej próby wywarcia nacisku na żadnego sędziego. No nie ma jednej historii, która by to udowodniała, a buduje się tak radykalne, tak ogromne tezy. Polska demokracja jest kwitnąca. Nawet ostatnio jeden z niemieckich dziennikarzy to miał odwagę zauważyć, bo zajmujący się Rosją, ale powiedział, gdy jestem w Polsce, to widzę różne głosy, różne poglądy. Tego już nie ma w Niemczech. W moim kraju, mówił, już głosy konserwatywne nie wyróżnią w przestrzeni publicznej. Bo właśnie o to chodzi. Może to wielu razi, ale każdy może w wyborach startować. No, opozycja przed chwilą wygrała o włos, ale jednak wygrała wybory w Senacie. Szykuje się do bitwy o prezydenturę. I to jest reżim, to jest kłopot z demokracją. Jeżeli damy sobie to wmówić, jeżeli to przyjmiemy, i to też jest mój apel do ludzi z drugiej strony gdzieś poglądów politycznych, to my naprawdę rzucamy kamieniem w szansę Polski. Ponieważ jeżeli sobie pozwolimy narzucić pewne rzeczy w taki sposób, jeżeli pozwolimy sobie już mówić, że jedynym właściwym sposobem funkcjonowania demokracji to są wieczne rządy opcji lewicowo-liberalnych zaakceptowanych w Berlinie, Paryżu i w Brukseli, to nasza demokracja się kończy. To oni nam mówią, jaki model gospodarczy, polityczny mamy przyjąć. A ten ich wymarzony model naprawdę niekoniecznie prowadzi do siły Polski. Tu nie chodzi o żaden konflikt z Unią Europejską, o żaden brak współpracy. Tu chodzi o to, na jakich warunkach ta współpraca się odbywa i z jaką siłą podmiot Polska, moja teza, podkreślam, poszła tak wysoko, że to buduje, wywołuje kontrakcje, które jesteśmy świadkami. Musimy to wytrzymać. No musimy wszyscy, którzy rozumiemy, o co chodzi, co się w Polsce dzieje, co się w Polsce udało zrobić, musimy to wytrzymać, przetrzymać i robić po prostu swoje, spokojnie opowiadając, jaka jest prawda o Polsce.
A czego spodziewasz się po dzisiejszym spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z partiami parlamentarnymi, z kołami poselskimi?
Myślę, że jest jakaś próba zbicia pewnego napięcia i też rozmowy. No to prawda jest taka, może komuś podobać, może komuś nie podobać, ale że ta linia pana prezydenta Andrzeja Dudy jakby od początku jest chyba dwutorowa, jeśli chodzi o reformę wymiaru sprawiedliwości. Znaczy, z jednej strony prezydent mówi tak, widzę, słyszę to, co mówią moi wyborcy. To, co mówili w 2015 roku i mówią dzisiaj, że z sądów wychodzi morze ludzkiej krzywdy, że tam się dzieją rzeczy straszliwe i musimy to zmienić. A zmienić to możemy, to jest też diagnoza, prawda, na zimno, obiektywnie dokonana, zwiększając wpływ czynnika demokratycznego, bo sama grupa zawodowa, która w tej chwili sama się wybierała, sama się nagradzała, sama się nie karała, sama się awansowała, sama się chwaliła, nie jest w stanie dokonać tej korekty, która jest wymagana. I to jest jedna linia prezydenta Andrzeja Dudy. No ale druga jest taka, że on jak gdyby jako głowa państwa ponadpartyjna wsłuchuje się też w te głosy, które mówią, no mamy pewne zastrzeżenia, mamy pewne wątpliwości, czy bardzo mocno mówią, że to jest złe, to jest niedobre. O ile lider na przykład większości parlamentarnej to bije się o pewien projekt, który przedkłada, o tyle prezydent zawsze musi patrzeć także na tych, którzy z nim się nie zgadzają. I też myślę, że to jest taki mocny argument na rzecz tezy, że ta prezydentura Andrzeja Dudy jest rzeczywiście szersza niż obóz, z którego on się wymiótł. To jest bardzo trudna sztuka być jednocześnie wiernym swoim przekonaniom, ale z drugiej strony być otwartym na też głosy drugiej strony i szerzej widzieć, starać się szerzej łączyć. No tylko wciąż to jest to samo i to jedno. Czy jest tu jakiekolwiek pole kompromisu? Ja myślę, że wczoraj minister Zbigniew Ziobro to dość dobrze ujął, mówiąc, no przyjmiemy w takim razie model czysto niemiecki. Tak? Znaczy będziemy wybierali sędziów w taki sposób, jak robi się to w Niemczech. Czy nam to odpowiada? A to była cisza. Dlatego, że istotą jest żądanie powrotu do modelu kastowego. Do modelu, w którym Krajowa Rada Sądownictwa jest jakby zamkniętym cyklem, zamkniętym kołem, zamkniętą grupą, w do której wchodzą sędziowie. Sędziowie tam wybierają kolejnych członków, kooptują. Ci sędziowie decydują o awansach, strukturach. No, wspaniały system z punktu widzenia tej grupy zawodowej, ale zły system, niewydolny i też taki budujący patologię z punktu widzenia większości obywateli. Nie wiem, czy słyszą nas sędziowie chociażby, którzy tak prowadzą w tej chwili właśnie te instytucje unijne tutaj przeciwko Polsce, ściągają, zapraszają, domagają się karania ci politycy, ale czy naprawdę takiego losu chcecie dla też przyszłych pokoleń Polaków? Losu, w których ta grupa sądownicza jest jakby zamknięta, jest w ogóle wyrwana z kontroli demokratycznej, jako jedyna chyba poza, no bo nawet biznes największy podlega jakiejś kontroli przez systemy podatkowe. No, prokuratura to inna sprawa, tak? Ale wszyscy inni muszą jakby korygować swoje działania, czy muszą patrzeć też na ten element demokratyczny, z wyjątkiem sądownictwa. Ale tak też nie ma nigdzie na świecie, to powiedzmy wyraźnie. To jest pewna cecha postkomunistyczna, która powstała w pewnych konkretnych warunkach historycznych. Tak się ukształtowała. Myślę, że taki... To były dwa błędy gdzieś w latach 90. zrobione. Jeden był wynikał z naiwności, z przekonania, że wystarczy zdjąć komunistyczne szyldy, spalić czy schować legitymacje partyjne i ci ludzie staną się demokratami. No tak to nie zadziałało. A drugi błąd wynikał z takiego częstego u ludzi solidarności, części ludzi solidarności, przekonania, że skoro państwo komunistyczne było złe i opresyjne, no to jak gdyby wszystko trzeba jakby nawet demokratycznemu państwu zabrać, tak? To znaczy jak gdyby prawdziwa wolność, prawdziwa demokracja, prawdziwa zachód polega na tym, że państwo ma jak najmniej kompetencji. To było złudzenie, bo to tak nie działa i państwo niemieckie, państwo francuskie, te silne państwa, do których my byśmy się chcieli odwoływać, nawet Wielka Brytania, w tych obszarach bardzo specyficznych, bardzo wrażliwych, związanych z polityką, związanych z życiem publicznym, społecznym, mają duże kompetencje i myślę, że tam też obywatele mają w ten sposób jakby pośrednio sporo do powiedzenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Michał Karnowski w polityce, w sieci, w Polsce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia, dziękuję serdecznie.
Na zegarze godzina 7:34, to posłuchajmy zespołu The Who. Gościem poranka wnet jest Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący Komisji Sprawiedliwości w Parlamencie Polskim, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie. Dzień dobry państwu.
Refleksje po wczorajszej wizycie pani Jurowej w Polsce?
Takie sympatyczne, można powiedzieć na początek.
No dobrze, to sympatyczne, bo?
Bo nie było jakiegoś takiego, bym powiedział, huraganowego ataku na Polskę. Nie było też, bym powiedział, jakichś mocnych słów. Póki co pani Jurowa, tak jak to określiła, chce się zapoznać z przedmiotem problemu, jej zdaniem. Aczkolwiek ja mam cały czas wątpliwości, czy Unia Europejska ma kompetencje w tej sprawie. Ja uważam, że tak jak organy władzy publicznej w Polsce, tak samo organy Unii Europejskiej muszą działać na podstawie i w granicach prawa, w tym przypadku traktatów, a traktaty specjalnie nie mówią o właściwości Unii Europejskiej w kontekście wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich, bo też na czym to miałoby polegać? Czy na ujednoliceniu tego wymiaru sprawiedliwości? No nie ma jeden do jednego takiej analogii między chociażby dwoma państwami członkowskimi na 28 Unii Europejskiej póki co.
A do tego przecież podpisaliśmy protokół brytyjski. Protokół brytyjski wyraźnie mówi o tym, że to nie jest w kompetencji Parlamentu Europejskiego, to nie jest w kompetencji Komisji Europejskiej, to jest wewnętrzna kompetencja Rzeczpospolitej i tego nie rozumiem. Dlaczego w takim razie są te spotkania i dlaczego nie reformujemy wymiaru sprawiedliwości tak jak chcemy?
No, ja też tego nie rozumiem. Natomiast mam wrażenie, że to jest taka precedensowa sprawa dla Komisji Europejskiej, czy szerzej dla organów Unii Europejskiej, jeśli zrobimy wyłom w sprawie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jeśli będziemy wyinterpretowywać z ogólnych norm traktatowych nowe kompetencje, to będziemy poszerzać te kompetencje i za chwilę okaże się, że w kwestiach dotyczących służb porządkowych, typu policja, straż pożarna, Komisja Europejska będzie miała swoje, powiedział, imponderabilia, które będzie chciała wprowadzić w poszczególnych państwach członkowskich. Oczywiście tych przypadków elementów imperium państwowego, jak to się mówi w doktrynie prawa, jest bardzo wiele. I tutaj mogą być zakusy na dalsze rozwijanie takich tendencji federalistycznych w ramach Unii Europejskiej. To jest próba poprzez praktykę narzucenia pewnych rozwiązań ustrojowych i próba budowy superpaństwa z Unii Europejskiej właśnie poprzez tego typu działania. Ja to tak odbieram. A oprócz tego oczywiście jest czynnik polityczny, to znaczy i rząd polski, i rząd w Budapeszcie Viktora Orbana. To są dwa rządy, powiedział, jasno określone jako rządy prawicowe, rządy, które uważają, że racja stanu Polski, czy też racja stanu Węgier jest ważniejsza od bieżących ideologii, które mieszczą się w głowach eurokratów. I to też się nie podoba eurokratom, że w Polsce i w Budapeszcie są politycy, którzy uważają, że racja stanu ich państwa jest ważniejsza od racji stanu i bieżących idei, które w tej chwili są w Europie. No, widać taką twarzą chyba idei europejskich jest w tej chwili pani Greta Thunberg, tak się dobrze nazwisko wymieniam, czyli no, jakiś ekologizm, jakaś kolejna moda, która jest podyktowana w mojej ocenie przede wszystkim chęcią zysku przez wielkie korporacje, aby stare pralki, stare lodówki wymienić na nowe, bardziej eko. To tylko i wyłącznie ma napędzać gospodarkę.
Pani Jurowa wyjechała z Warszawy. Wczoraj Rada Europy przyjęła taką uchwałę o tym, że Polska będzie objęta monitoringiem. Tyle wydarzyło się wczoraj, ale dzisiejszy dzień też przyniesie coś nowego. Spotkanie prezydenta z partiami politycznymi reprezentowanymi w Sejmie, z partiami opozycyjnymi. Jak pan myśli, czym to spotkanie się zakończy i po co to spotkanie jest?
No jest przede wszystkim, tak jak wczoraj rzecznik prezydenta zaznaczył, jest odpowiedzią pana prezydenta na wołania, można tak trochę powiedzieć przewrotnie i zabawnie, liderów niektórych ugrupowań opozycyjnych, które domagały się takiego spotkania z panem prezydentem celem rozmowy na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, sytuacji związanej z tą słynną uchwałą, która w mojej ocenie nie jest uchwałą wiążącą Sądu Najwyższego. Jest to uchwała, która dla takich osób trochę jak ja, czyli nie do końca zwolenników reformy kadrowej, no jednak jest tym kamyczkiem, który posypał lawinę, bo to, co zrobił Sąd Najwyższy w ubiegłym tygodniu, kwestionując jestestwo niektórych sędziów, segregując sędziów na dwie kategorie, czy wręcz to podważając prerogatywy prezydenta, no to już jest takie, bym powiedział, pójście po bandzie i wypowiedzenie swoistej wojny instytucjonalnej, czy wręcz zamachu stanu.
Ale też zamach stanu, tak pan powiedział?
Ja uważam, dlaczego? Bo jeśli jeden organ konstytucyjny państwa przywłaszcza sobie i kwestionuje tym samym konstytucję i te uprawnienia poszczególnych organów. Tu mówimy konkretnie, prerogatywą prezydenta jest powoływanie sędziów. Jeśli Sąd Najwyższy kwestionuje to uprawnienie prezydenta, jeśli Sąd Najwyższy kwestionuje rolę parlamentu, która wynika z konstytucji, z szeregu ustaw, jeśli Sąd Najwyższy kwestionuje jestestwo Krajowej Rady Sądownictwa i rolę Sejmu w kreowaniu tego organu konstytucyjnego państwa, no to mówimy o swoistym takim zamachu stanu i próbie wprowadzenia dyktatury sędziów w Polsce. Oczywiście wydaje się to zabawne, niepoważne, natomiast ja to mówię z pełnym przekonaniem, to znaczy jeśli na chłodno to przeanalizujemy, to tak to wygląda. Bo co zrobił Sąd Najwyższy? Zakwestionował uprawnienia prezydenta, zakwestionował uprawnienia Sejmu, zakwestionował uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa. Postawił się ponad to. To my,
i Trybunału Konstytucyjnego.
No to już w ogóle pomijam, bo to jest rzecz absolutnie niebywała, bo w ogóle do tej uchwały nie powinno dojść z racji na zawiśnięcie sprawy sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. To jest, bym powiedział, credo każdego studenta prawa. Jeśli dany spór zawiśnie przed jednym sądem, to nie może być rozpatrywany przez inny sąd. Tym bardziej, gdzie prezes Trybunału Konstytucyjnego informuje prezesa Sądu Najwyższego, iż skarga albo w zasadzie wniosek o zbadanie sporu kompetencyjnego pozytywnego między władzą ustawodawczą i wykonawczą z jednej strony, a władzą sądowniczą w postaci Sądu Najwyższego zawisł przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Gazeta Polska, tygodnik Gazeta Polska na okładce pani Gersdorf i pytanie, czy Gersdorf pójdzie do więzienia? Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie ma oporów, by niszczyć państwo prawo, którego sama rzekomo broni. Na takie pytanie jakby pan odpowiedział?
Ja nie widzę podstaw, żeby pani prezes, pani profesor Małgorzata Gersdorf poszła do więzienia. Natomiast działania Sądu Najwyższego ocierają się o zamach stanu i właściwym, jakby to powiedzieć, organem jest Trybunał Stanu. Sytuacja, w której, znaczy ja chcę obrazowo to przedstawić, co mnie najbardziej uderza i boli. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w ubiegłym roku rozpatrzyła ponad 260 wniosków rzecznika dyscyplinarnego. Wydała tyle właśnie też i postanowień, wyroków. Między innymi tam byli sędziowie, którzy chociażby spowodowali pod wpływem alkoholu wypadek, zostali usunięci jako właśnie te czarne owce z zawodu sędziowskiego. I teraz na mocy tej uchwały Sądu Najwyższego, oni mogą wrócić do sądu, powiedzieć: dajcie nam togę, wyznaczcie nam wokandę, a co najważniejsze, oddajcie nam za te 7-8 miesięcy złotych uposażenie, którego nie dostawaliśmy, bo ta grupa przebierańców Sądu Najwyższego nas niesłusznie usunęła z zawodu. Znaczy, to jest sytuacja absolutnie niebywała i proszę zwrócić uwagę, że największy ciężar gatunkowy ataku, który Sąd Najwyższy w czwartek przeprowadził, był przeprowadzony na sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo ta grupa sędziów została potraktowana najostrzej. Ich orzeczenia od samego początku, zdaniem Sądu Najwyższego, są nieważne. Natomiast cała reszta sędziów i tych sądów powszechnych, sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego są ważne do dnia wydania tej uchwały.
No dobrze, ale
wróćmy
do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z politykami, też politykami opozycji, którzy domagają się weta w stosunku do tej ustawy, która już przeszła przez procedurę parlamentarną. Myśli pan, że prezydent może wyjść naprzeciw głosom opozycji i zawetować tę ustawę i przywrócić, właściwie nie wiadomo co przywrócić, bo ta ustawa jest lekarstwem na chorobę, która się pojawiła w wymiarze sprawiedliwości i na łamanie prawa, czyli prezydent by się zgodził na to, że w Polsce Sąd Najwyższy i sędziowie mogą dyktować interpretację prawną, która jest wbrew konstytucji, wbrew prawu, tak na dobrą sprawę.
No w zasadzie to już nie mam co mówić, bo pan redaktor odpowiedział na to pytanie.
Czyli
zgadzam się z tą...
Czyli prezydent
nie ma możliwości w zasadzie innego działania niż przyjęcie tej ustawy.
To właściwie
było wywieszenie białej flagi. To znaczy w sytuacji, kiedy mamy tą uchwałę Sądu Najwyższego w składzie blisko 60 sędziów, brak przyjęcia tego typu rozwiązania, po pierwsze, blokuje nam możliwość dokonania wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo taki był chyba generalny zamysł sędziów, którzy tą uchwałę przyjęli. Nie mamy instrumentów prawnych, aby powstrzymać sytuację, w której jeden sędzia kwestionuje jestestwo innego sędziego. Mamy sparaliżowanych kilka organów konstytucyjnych państwa, jak Krajowa Rada Sądownictwa i Prezydent Rzeczpospolitej w kwestii powoływania nowych sędziów. Mamy olbrzymi chaos w wymiarze sprawiedliwości, gdzie zwykły obywatel będzie się gubił, nie będzie wiedział, czy ten sędzia jest sędzią, czy nie jest sędzią. To jest uderzenie w fundament stabilności obrotu prawnego w państwie polskim i tutaj jakby być kamień milowy w tej sprawie no, uczynił Sąd Najwyższy, przyjmując tą uchwałę. Mamy kompletny chaos.
To zajmijmy się pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dlaczego ta walka jest tak ostra? Jakie kompetencje ma pierwszy prezes Sądu Najwyższego?
No nie ma aż takich wielkich kompetencji, ale to dlaczego... tutaj chodzi o kwestię zwoływania poszczególnych składów, czy też no, kwestie reprezentowania. No, pani profesor Małgorzata Gersdorf no, bardzo często perygrynuje po różnych ośrodkach akademickich i nie tylko na świecie, wygłaszając referaty, które no, uderzają w no, polską rację stanu i moim zdaniem to jest podstawowa kwestia, no ale to jest też również kwestia tego, aby no, był właściwy skład i właściwa izba do oceny wszelkich wyborów, które w Polsce będą miały miejsce lub będą mogły mieć miejsce, no bo jeśli się wczytamy w treść tej uchwały Sądu Najwyższego, no to ona na przykład rozwiązuje sędziów, znaczy uznaje za niesędziów sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Izby Właściwej do oceny wszystkich wyborów, które w Polsce mają miejsce. I w tej chwili, gdyby się odbyły wybory i potraktować serio tą uchwałę, no to w zasadzie no, nie mamy izby, która mogłaby ocenić wybory w Polsce jakiekolwiek, jakie one by miały nie być.
W tym wybory prezydenckie, ale tak...
Bo to są planowane, ale mogą być w każdej chwili wybory parlamentarne, może być referendum zwołane. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć tutaj. Można powiedzieć, zawsze Państwa Komisja Wyborcza ma rezerwę na przeprowadzenie ewentualnych wyborów.
Ale ta ustawa, o której pan myśli, że prezydent ją podpisze, to właśnie jest ustawa, która jest podważana przez komisarz europejską, parlamentarzystów europejskich. Dostała odpowiednią nazwę, także łatwo o niej mówić. Ustawa kagańcowa, która niszczy niezależność sądów i tak dalej. Czyli jeżeli prezydent...
Kagańcowa albo represyjna, tak, albo jakiś inny tego typu...
Ale jeżeli prezydent ją podpisze, a pewno podpisze, no to w takim razie od razu odezwą się nożyce. Uderz w stół, nożyce się odezwą, czyli będzie odpowiedź z Unii Europejskiej, że oto Polska łamie podstawowe wartości europejskie, bo taka jest opowieść, a w konsekwencji musimy odebrać Polsce pieniądze albo nie dać pieniędzy w ramach nowego budżetu i wtedy pojawia się narracja o polexit. Takie jest słowo klucz i słowo wytrych, którego chcą używać posłowie opozycji, kandydaci opozycji do walki z obozem władzy.
Można powiedzieć strachy na lachy. Po pierwsze Komisja Europejska już w tej chwili działaniami swojego i komisarz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej w mojej ocenie łamie standardy traktatowe. To znaczy nigdy tak nie było, aby Komisja Europejska czy jakikolwiek organ Unii Europejskiej ingerował w proces legislacyjny państwa członkowskiego. Komisja Europejska ma prawo zwrócić uwagę państwu członkowskiemu, jeśli normy prawa powszechnie obowiązującego w tym państwie są niezgodne z traktatami, bądź łamią zasady wspólnot europejskich dzisiaj Unii Europejskiej i od tego jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wcześniej Europejski Trybunał Sprawiedliwości, aby tego typu spory między Komisją Europejską a rządami poszczególnych państw, które odpowiadają za legislację, rozstrzygać. Natomiast mówimy cały czas o ustawie, która nie jest częścią polskiego porządku prawnego. To znaczy ta ustawa zwana przez jej oponentów represyjną, kagańcową, etc., ona nie jest częścią polskiego porządku prawnego i póki co z formalnego punktu widzenia Komisja Europejska nie powinna w tej sprawie zabierać głosu, a zabiera głos. I moim zdaniem, panie redaktorze, to jest wszystko takie straszenie, nie damy wam pieniędzy. Unia Europejska w tej chwili jest w bardzo trudnej sytuacji. Na to zwróćmy uwagę. Jesteśmy w przededniu Brexitu, w przededniu nowego budżetu, budżetu o wiele słabszego, bo nie ma Wielkiej Brytanii, która była potężnym płatnikiem netto, używając tej nomenklatury europejskiej, czyli więcej wpłacała i więcej dawała od siebie niż brała. I w tej chwili, no, żeby spiąć ten budżet unijny, no, trzeba się mocno nagimnastykować. W sytuacji, kiedy Polska byłaby objęta jakimś absolutnie pozatraktatowym mechanizmem wiążącym fundusze budżetowe z bardzo abstrakcyjnym i niejasnym, nieprecyzyjnym pojęciem praworządności, no może to się zakończyć, że Polska na przykład nie będzie wpłacać składki członkowskiej i ten budżet Unii Europejskiej może się rozsypać. Więc ja uważam, że to, co ja mówię w tej chwili, mają w głowie wszyscy przedstawiciele tej wierchuszki unijnej i mają świadomość tego, że to jest takie stąpanie po kruchym lodzie. W kwestiach deklaratywnych może mieć bardzo daleko, ale w kwestiach faktycznych to jednak no, nie będziemy przesadzać, bo nam się te finanse zupełnie rozsypią i będziemy o chlebie i w wodzie w Brukseli i w Strasburgu debatować na temat nowych koncepcji lewicy europejskiej.
Chyba, że nie chcą Polski w Unii Europejskiej, chociaż premier Mateusz Morawiecki jest w Berlinie, czy był w Berlinie, spotkał się z panią kanclerz Angelą Merkel. W takiej dwoistości żyjemy, bo z jednej strony przyjeżdża komisarz europejska i Rada Europy będzie monitorować system prawny w Polsce i ta Polska jest na ławie oskarżonych, a z drugiej strony wynika, że są spokojne rozmowy o sprawach trudnych, sojusznicze rozmowy w Berlinie. To jest tytuł w Gazecie Polskiej codziennie a propos wizyty premiera. Za chwilę będzie wizyta prezydenta Francji w Polsce, pan Macron przyjedzie, pierwsza wizyta prezydenta Francji. Zobaczymy, co podczas tej wizyty się pojawi, czy może prezydent Macron przyjedzie ze specjalną ochroną, bo przeczyta w którejś z francuskich gazet albo mediów, że Polska jest takim krajem autorytarnym, w którym nie wiadomo, co się dzieje i prezydent jest jakoś specjalnie zagrożony. Tego nie wiemy.
Ja uważam, że pan prezydent Macron wbrew medialnemu wizerunkowi jest mądrzejszy niż można by było z tabloidów i mediów się dowiedzieć i podejrzewam, że nie ma takiego obrazu Polski. Natomiast no, jest to kolejny prezydent Francji, rekordzista, jeśli chodzi o utratę zaufania swojego społeczeństwa. To znaczy, wydawało się, że już gorzej niż prezydentura pana prezydenta François Hollande może się zakończyć. Natomiast no, Macron jest takim kolejnym rozczarowaniem narodu francuskiego, a wcześniej takim produktem marketingowym na potrzeby chwili.
Powiedział Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, Polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, miłego dnia.
Zegar pokazuje godzinę 7:56. To może posłuchamy zespołu, który pan poseł zespół? Tu są, to jest wszystko napisane. Taki.
A, taki. Tutaj, po tej stronie.
Tak, do mikrofonu, tylko cały czas.
The Police.